Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, Aneta Filipkowska, zapraszam na Godzinę reporterów. W Domu Sztuki w Gdańsku Stogach odbył się koncert chóru z Finlandii Jiva Set. Podczas występu można było usłyszeć tradycyjne pieśni fińskie i lapońskie oraz utwory znane na całym świecie. Chór wystąpił w 35-osobowym składzie, którego dyrygentką jest Jana Eloranta. Materiał Moniki Bławat.
Chór mieści się w Centrum Edukacji dla Dorosłych. Nie trzeba zdawać żadnych testów, wystarczy chcieć śpiewać. Są różne osoby, różne głosy. Są osoby, które mają doświadczenie w chórze, ale też takie, które nie mają. I to jest ciekawe dla dyrygenta, aby połączyć te głosy i kocham swoją pracę. Dyryguję tym chórem od 2000 roku. W jakich krajach mieliście koncerty?
W Estonii, ponieważ mamy tam przyjaciół, w Rumunii, gdzie byliśmy na zjeździe chórów. Były tam chóry z Rumunii, Estonii i nasz chór.
Czemu zagraliście koncert w Polsce?
3 lata minęły, odkąd ostatni raz byliśmy za granicą, a uważamy, że dla chóru jest ważne, żeby jechać gdzieś razem.
Do Polski przyjechaliśmy, ponieważ Agnieszka i Kimo są muzykami i pracowali w Finlandii i zorganizowali dla nas ten wyjazd.
They are musicians and they've been working in Finland and they organized this trip for us because Agnieszka is from Poland.
Pierwszy raz jesteście w Polsce?
Yes,
tak. Jak podoba wam się ten kraj? Jest piękny. Wczoraj przyjechaliśmy, ale byliśmy już na wycieczce w Gdańsku, a jutro mamy koncert w Sopocie i też zobaczymy to miasto.
Ludzie są bardzo przyjaźni.
Rano mężczyźni pracujący przy drodze koło naszego mieszkania powiedzieli spontanicznie cześć i było mi miło z tego powodu. Jaki styl muzyki i piosenek śpiewacie na koncertach?
Chcemy prezentować muzykę rozrywkową, muzykę pop, czasami rock, a nawet tradycyjne pieśni fińskie, ale w większości muzykę rozrywkową.
O czym są tradycyjne pieśni? W większości miłość, jak większość piosenek na świecie. Jesteście z miasta Jyväskylä. Jest to duże czy małe miasto? Dla nas jest to miasto średniej wielkości, ale dużo mniejsze niż wasze miasta. Jyväskylä jest około 70 tysięcy mieszkańców. Jest ono w centralnej części Finlandii, a stamtąd jest łatwo dotrzeć do innych części kraju, dlatego jeżeli będziesz w Finlandii, odwiedź Jyväskylä. Jest to chłodne miejsce. Latem w Finlandii może być całkiem ciepło, ale zimą może być minus 40, więc nie wiadomo.
Myślę, że to, co jest najlepsze w Finlandii, to to, że mamy 4 pory roku. Prawdziwe lato, wiosnę, zimę i jesień, zupełnie różne od siebie.
Pozdrowienia z Finlandii.
Bostopriena z Finlandii. Terveisiä Suomesta.
Godzina reporterów.
W Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej odbył się koncert rapowego duetu Łona i Weber wraz z zespołem The Pimps. Na koncercie dopisała frekwencja publiczności, natomiast o wrażeniach po wydarzeniu z obecnymi rozmawiał Mateusz De Martini Dwojak.
Zapytaj nas o wszystko, wiesz? nie ma z takim zastrzeżeniem, że nie pytaj do kogo skąd, nie pytaj do kogo skąd idziemy. Nie pytaj do kogo skąd, nie pytaj do kogo skąd idziemy.
Jak twoje wrażenia po koncercie?
Jak dla mnie bardzo dobrze. Organizacja też dobrze, tylko dosyć było słuchać przez stery w niektórych momentach. I to bolało, bo dla kogoś, kto jeździ po festiwalach, to jest dosyć bolesne. Ale tak nie mam co narzekać, jest całkiem okej. Okay.
Bawiłam się świetnie, naprawdę niesamowite wrażenia. Łona jest po prostu moim idolem, kocham go od dziecka, właściwie od podstawówki słucham go cały czas. Przyjechałam aż z centrum Kujaw, to jest pępek Polski.
O, fantastycznie się bawiłem, była mega impreza. Jak zwykle Łona dał swoją energię, swoje takie abstrakcyjne podejście do życia i w ogóle do radości, do euforii. Plus tego fantastyczne nagłośnienie, fantastyczna muzyka.
Koncert zarobisty, no. Trzeba było być, żeby poczuć. Super, fajnie.
Ludzie, którzy przyszli na ten koncert, myślę, że nie żałują i będą pamiętać.
Był to zdecydowanie ich najlepszy koncert, na którym byłam w tym roku, a byłam na 5. Naprawdę jestem z nich ultra zadowolona, szczególnie, że z tego, co się orientuję, to wczoraj mieli koncert i normalnie, kiedy grali 2 dni z rzędu, to drugi koncert już był gorszy.
Na początku puścił parę z nowej płyty, co w sumie nie za bardzo znałem, ale jednak później były te stare kawałki, które można było naprawdę pośpiewać z ludźmi.
Nigdy w życiu nie widziałem tak dobrego koncertu. Jeżeli miałbym porównać, to byłem raz na Eminemie i nie było tak dobrze, jak było teraz.
Byłeś wcześniej może na ich koncercie, czy to był twój pierwszy koncert?
Nie, Łony akurat to był mój pierwszy.
Drugi raz jestem, na Woodstocku byłem.
Pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Mam zamiar przyjeżdżać na wszystkie jego przedsięwzięcia.
To był mój 3. koncert i tak jak mówię, mimo wszystko 3 razy Łona przebił Eminema.
Tutaj byłeś pierwszy raz na koncercie?
Tutaj jestem pierwszy raz i jestem w ogóle zdziwiony klubem. Ale w środku jak najbardziej, tylko przejście przez palarnię, żeby wejść na salę.
Tutaj akurat jestem już po raz kolejny i nie zawiodłam się nigdy. Muzyka świetna, jest naprawdę fajny klimat i można tu naprawdę spędzić cudowne chwile.
Całkiem sympatycznie, całkiem kameralnie jest. Kącik dla palaczy to też jest całkiem plus, bo nie trzeba wychodzić gdzieś na zewnątrz. No dla niepalących może być to minus, bo przechodzą przez te pomieszczenie, ale... Tak, to jest całkiem nieźle urządzone.
Mega fajnie, mega spokojni, ale też zwariowani ludzie.
Nagłośnienie było super, ludzie byli niesamowici. Naprawdę, to był totalnie najlepszy koncert i bardzo duża zasługa jest właśnie po stronie ludzi.
Godzina reporterów.
Na Politechnice Gdańskiej miała miejsce 2. edycja Gdańskiej Akademii Podróży. W czasie wydarzenia można było posłuchać prelekcji z wypraw oraz wziąć udział w warsztatach. Można je porównać do kolosów, jednak GAP jest imprezą na mniejszą skalę. Tematyka spotkań była różnorodna. Dodatkowo można było wziąć udział w konkursach z cennymi nagrodami. Materiał przygotowała nasza reporterka Monika Bławat.
Gdańska Akademia Podróży to pomysł grupy studentów z Politechniki Gdańskiej, których łączyła jedna pasja, czyli właśnie podróżowanie. Jest to festiwal, który ma dotrzeć do wszystkich. Nie chodzi tylko o studentów, mogą przychodzić dzieci, mogą przychodzić dorośli. Są to prelekcje podróżnicze, które trwają 45 minut, pomiędzy którymi są liczne konkursy. Chcemy zadbać po prostu o każdą grupę wiekową. Amazonia, Syberia, RPA, generalnie rozpiętość tego wszystkiego jest bardzo duża. Mamy takie motto, czy w 2 dni można zwiedzić cały świat i co roku chcemy udowodnić, że da się. Prelegenci to zazwyczaj albo studenci, którzy szukając sobie sponsorów podróżują w wolnym czasie, czyli zazwyczaj w wakacje, albo są to też ludzie dorośli, którzy dalej się tym pasjonują, którzy znajdują po prostu wolną chwilę i chcą jak najlepiej wykorzystać w jakiś aktywny sposób, jakim jest podróżowanie. W zeszłym roku była 1. edycja, teraz jest 2, planujemy kolejne i mamy nadzieję, że się uda.
Czy jeżeli się podróżuje, robi coś ciekawego, można się jakoś do kogoś zgłosić, żeby móc opowiedzieć innym osobom o tym?
Oczywiście. Nasz festiwal przyjmuje formę również konkursu. Wystarczy napisać na naszego fanpage'a, bądź też zgłosić się. Wysyłamy formularze, gdy już się zbliża termin naszego festiwalu. Festiwal odbywa się w kwietniu, natomiast wszystkie formularze i ogłoszenia już w marcu. I zapraszamy wszystkich chętnych, oczywiście. Jesteśmy otwarci.
Czy wstęp jest bezpłatny?
Tak, oczywiście. Wstęp jest bezpłatny. Konkursy są też bezpłatne. Udział w nich, wszystko jest za darmo.
Prelekcje, konkursy, czy coś jeszcze?
Jeszcze warsztaty, na które serdecznie zapraszamy. Znajdują się one w budynku obok. Jest to budynek Nanotechnologii B. cały teren Politechniki jest generalnie oznaczony, więc dość łatwo trafić. Będą to warsztaty z fotografii, z kuglarstwa, czyli sposoby, w które można jakoś swoje pasje można jakoś rozwijać w podróży. Czyli fotografia typowo podróżnicza, kuglarstwo, czyli sposób na zarabianie za granicą na przykład. I wiele innych, samoobrona, także zapraszamy również.
W rytmie powwow, czyli badania Indian Ojibwe.
Przede wszystkim udało nam się mniej więcej, tak po troszeczkę tak naprawdę, zaznajomić z tym, co tam jest do zobaczenia. To znaczy, jak się żyje w rezerwatach, na czym polega indiańska kultura, na czym polega ich życie, że tak naprawdę w dużej mierze podobne jest do naszego, chociaż ma elementy bardzo tradycyjne, indiańskie, a także na czym polegają ich festiwale, festiwale powwow, czyli wydarzenia, których tańczy się, tańce indiańskie w rytm bębnów.
To są Indianie Ameryki Północnej czy Południowej?
No to są Indianie Ameryki Północnej w Kanadzie, nie? Także w rejonie Wielkich Jezior byliśmy. Znaczy, dla mnie dosyć interesującym obserwacją był fakt, jak oni bardzo łączą sakrum z profanum, jak bardzo się to wszystko przenika. Wcale nie wymagają jakiejś tam konkretnej oficjalnej postawy podczas ceremonii. Żartują sobie, rozmawiają, plotkują. Nie dzielą świata na te połówki tak jak my, tylko po prostu dla nich rzeczywistość jest jedną wielką całością i wszystko się przenika, wszystko jest w porządku.
Czemu postanowiliście pojechać akurat tam?
Tak naprawdę było to zaproszenie skierowane do nas od doktora habilitowanego Józefa Niesyto, który mieszka w Ontario w Kanadzie i on zachęcił nas do badania właśnie Indian. A poza tym, a może też przede wszystkim, dlaczego on na to wpadł? W Polsce mało kto zajmuje się Indianami Ameryki Północnej, a szczególnie Indianami Kanady i dlatego pomyśleliśmy, że może być to dobry pomysł, dobry pierwszy krok w tym kierunku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Były to badania pilotażowe i żeby zorientować się, czy warto, twierdzimy, że warto badać ich.
Powwow. Właściwie co to jest?
Powwow jest festiwalem tanecznym. On się wywodzi z takich jakby cyklicznych spotkań grup indiańskich między sobą, na których oni wymieniali się informacją, zawierali sojusze, też honorowali ważnych członków swoich społeczności. No i była to dla nich taka okazja do spotkań towarzyskich. Obecnie powwow też mają funkcję jakby konkursową. Tam się tańczy na nagrody, dostają pieniądze za dobry taniec. Ma swoje kategorie, różne są stroje, różne rodzaje tańców. I generalnie jakby chodzi o to, że Indianie się przebierają. No, zakładają swoje regalia, bo to nie można mówić, że to jest kostium, bo się obrażą. To jest jakby ceremonialny, duchowy strój. Indianie też uważają, że taniec jest modlitwą. Tańcząc się wyraża się, ma się kontakt z Wielkim Duchem, jest się jakby w modlitwie.
To były nasze pierwsze badania tam w Kanadzie. Nas pojechała tam trójka, jednak mamy nadzieję i staramy się, żeby badania te były kontynuowane, żeby jak się uda, oby nawiązać stały kontakt właśnie z Ontario, z Kanadą i żeby studenci od nas etnologii mogli jeździć tam i pogłębiać naszą wiedzę na ich temat. A tak naprawdę w drugą stronę działa to podobnie. Oni też dowiadują się dużo rzeczy o nas, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fair, bardzo duża wymiana.
Podróż niewymarzoną można podzielić właściwie na część misyjną i na część wycieczkową, że się tak wyrażę. Chciałabym najpierw porozmawiać o misji. Dlaczego zdecydowałaś się wyjechać?
Takie misje traktujemy jak powołanie, czyli jak powołanie do małżeństwa, do zakonu i tak dalej. Tak ja poczułam pragnienie w sercu, ale po czasie też, że chciałabym wyjechać. Skąd pomysł na misję? To nie był do końca mój pomysł, ponieważ kiedy pierwszy raz zjawiłam się w ośrodku misyjnym, pod namową mojego chłopaka, który powiedział, że on chce wyjechać na takie misje, a mam to zobaczyć, poznać tych ludzi. I był moment, kiedy chciałam zrezygnować, już miałam podjętą decyzję, że absolutnie wypisuję się z listy wolontariuszy i jakbym dostała cegiełką w głowę. Gdy przekroczyłam murę tego domu, to pomyślałam, nie, ja jednak chcę wyjechać.
Jak różni się życie w Afryce od naszego życia?
Tak naprawdę niczym wielkim. Jest to codzienność taka jak u nas. Ludzie gotują, sprzątają, piorą, wychodzą na zakupy. Z tym, że jest to bardziej prymitywne. Czyli jeżeli gotujemy, to gotujemy dalej na ogniu. Jeżeli przynosimy wodę, no to ze studni albo z rzeki. Jeżeli pierzemy, to tylko ręcznie. My miałyśmy pralkę, ale ta pralka najczęściej nie chodziła, więc pranie zajmowało nam około 3 dni. Często też nie miałyśmy wody, więc musiałyśmy też się w nią wcześniej zaopatrzyć. To samo było z prądem, no. Najczęściej to świeczka albo latarka. Więc niczym wielkim, no, tylko bardziej prymitywnie.
Uczyłaś dzieci, czy będąc małą dziewczynką myślałaś kiedykolwiek o tym, żeby być nauczycielką?
Nigdy. Szczerze mówiąc, wyjeżdżając na misję, miałam wielkie obawy, jak sobie z tym poradzę, bo lubię dzieci, ale nie lubię z nimi pracować, bo są też głośne, ciężko się z nimi to robi, czasami nie współpracują, ale tutaj no, miałam siłę, sprawiało mi to wielką radość i też starałam się robić to, co lubię, czyli uczyłam matematyki, uczyłam dzieci grać w koszykówkę, bo kiedyś w nią grałam, uczyłam plastyki, bo to uwielbiam.
Wspominałeś, że masz wykształcenie położnicze. Czemu nie pomyślałeś, żeby bardziej w tę stronę zadziałać na misji?
Byłam przygotowana, miałam cały zestaw porodowy, miałam klamerki i często zasypiając powtarzałam sobie cały mechanizm porodowy. Nie myślałam, żeby wyjeżdżać jako położna, bo 3 lata studiów to jest trochę za mało, żeby móc pracować w takich warunkach, gdzie jest bardzo duża umieralność wśród tych dzieci i wśród matek. Więc psychicznie też nie umiałam sobie z tym poradzić. Wybrałam pracę z dziećmi, ale nie żałuję, za to byłam tam jako pielęgniarka dla wszystkich i od wszystkiego.
Jeśli chodzi o tę część wycieczkową, co najbardziej ci się spodobało?
To, że miałyśmy jakiś wstępny plan, a tak naprawdę jechałyśmy bez żadnego planu, bo wszystko toczyło się w międzyczasie, wszystko było zaskakujące, wystarczyło się otworzyć też na te wydarzenia i najczęściej było tak, jak nie chciałyśmy, żeby było, czyli ruszamy autokarem, autokar się po godzinie psuje, stoimy 3 godziny sobie w buszu śpiewając.
Od jak dawna interesujesz się turystyką, jeśli można to tak nazwać, po opuszczonych obiektach?
Eksploracją miejską konkretnie. 2010 rok, akurat tak się złożyło, że była to rocznica katastrofy w Czarnobylu, 26 kwietnia. Zobaczyłem film w telewizji, film, który, no jak dzisiaj wiem, zbyt dobrym źródłem wiedzy o tym miejscu nie był, natomiast mnie absolutnie zafascynował strefą zamkniętą wokół elektrowni. 6 miesięcy później, we wrześniu, pojechałem tam po raz pierwszy. No i od tego czasu tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z opuszczonymi miejscami. Potem było mnóstwo obiektów na terenie Polski. 6 lat później znów strefa. No i tak sobie eksploruję od tego czasu.
Jak można pojechać do Czarnobyla?
No najlepiej legalnie. Można to zrobić nielegalnie, ale to nie jest najlepszy pomysł. Legalnie z wieloma organizatorami, polskimi czy zagranicznymi. No ja nie ukrywam, że polecam jednego i pozwolę sobie tutaj reklamować, bo nie ma co ściemniać. Ja jechałem dwukrotnie z napromieniowani.pl. To jest strona internetowa, strona facebookowa konkretnie i bardzo znana zresztą w tym gronie, której redaktorem naczelnym jest Krystian Machnik, facet, który był tam dzisiaj tam jedzie 28 raz w ten sposób do strefy, także to jest absolutny pasjonat, człowiek zakręcony. Chyba nie ma rzeczy, której on o tej strefie nie wie, chociaż tam zawsze skromnie mówi, że jest wiele takich rzeczy. Warto do strefy na pewno jechać, natomiast trzeba się dobrze zastanowić, z kim i co tam się chce zobaczyć, bo opcje są różne, ceny także. Przede wszystkim jest to jakieś miejsce nietypowe. Tak? Wielu ludzi, kiedy słyszą Czarnobyl, to dostają gęsiej skórki, uciekają z krzykiem, bo myślą, że to jest źródło po prostu wielkiej śmierci na całym świecie, co jest kompletnymi bredniami, bo to wszystko, co złe z Czarnobylem, to tak naprawdę zamknęło się na Ukrainie i w większej części na Białorusi. W Polsce tak naprawdę nie było większego problemu z tym tematem. Opuszczone miasto, no to jest na pewno coś niesamowitego. 50-tysięczne wielkie teraz miasto duchów, ogłuszająca cisza, wszystko puste, trudno to opisać, to trzeba po prostu zobaczyć. No i poza tym, tak jak wspominałem podczas mojego pokazu, moim marzeniem od 2010 roku było wejście na radar pozahoryzontalny Duga. To jest instalacja, składając się z 2 anten, 150-metrowej, 90-metrowej, na które no jak ktoś jest powiedzmy ogarnięty i w miarę dyskretny, to może się dostać. No mnie się udało za 3 razem, to jest spełnienie moich najskrytszych marzeń i to chyba były takie 2 rzeczy, które najbardziej chciałem zobaczyć. Okazało się, że czego się spodziewałem, że można tam zobaczyć wiele więcej, ale może nie będę zdradzał, no bo to trzeba, tak jak mówię, zobaczyć na własne oczy. No strefa to jest przede wszystkim rezerwat przyrody obecnie, oficjalnie nazywa się to Czarnobylskim Rezerwatem Przyrody. Nietypowy rezerwat na pewno, natomiast zwierzęta mają się tam naprawdę wspaniale, bo można spotkać wiele gatunków, które przed katastrofą tam nie żyły. Choćby te konie przewalskiego, czyli jedyny dziki gatunek koni, które żyją na świecie. One zostały specjalnie do strefy sprowadzone. Mnóstwo psów, koty, lisy, które są bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi. Nie boją się, nie płoszą, zawsze wiedzą, że to jest po prostu szansa na jakiś łatwy obiad. I ludzie, bo to nie jest strefa wypruta z ludzkiego życia. Na południu strefy, w wioskach, żyje około 100 samosiołów, którzy po katastrofie no nie mogli się pogodzić z tym, że muszą porzucić swoją rodzinną ziemię tak naprawdę, na której żyli od pokoleń. No i po prostu wrócili tutaj, do tych wiosek. Większość z nich żyje na południu strefy, jest ich około 100. Żyją najczęściej z tego, co sami sobie wytworzą. Niektórzy mają lepsze warunki, nawet prąd, inni gorsze warunki, brak sąsiedztwa, brak bieżącej wody czy właśnie prądu. Tam dociera taki tak zwany odwoźny sklep, jeśli tak mogę nazwać, na który tam od czasu do czasu coś im sprzeda, natomiast przede wszystkim żyją z tego, co sami wyprodukują, sami stworzą i za to naprawdę należy im się podziw, bo podejrzewam, że wielu młodych ludzi nie poradziłoby sobie w takich warunkach, a to są ludzie często już po 70. No ja byłem nastawiony na konkretną wycieczkę, wiedziałem, co chcę zobaczyć i wiedziałem, że największe szanse mam z konkretnymi ludźmi, więc cena tak naprawdę nie grała roli. Zwłaszcza, że ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś chce jechać do strefy, w tym samym czasie mówi, że pojechałby na wakacje do jakiegoś kurortu, no to nie idzie w parze, bo niestety wyjazd do strefy to dla wielu ludzi po prostu koszt takich wakacji. Za pierwszym razem, kiedy byłem z tym organizatorem, który nie robi wypraw, tylko wycieczkę, 8 godzin spędziliśmy w Prypecie biegając od obiektu do obiektu, wszystkie oglądając z zewnątrz, to kosztowało bodajże 700 zł. Następna wycieczka to już koszt 1700 zł, tam już były 3 dni w strefie plus 1 dzień w Kijowie, taki powiedzmy na zapoznanie się z grupą, no i tam się już działy naprawdę rzeczy bliskie spełnienia moich marzeń. Trzeci wyjazd, no to już kwota powyżej 2000, natomiast był to wyjazd prywatny, a to też ma swoje obostrzenia, no bo w strefie są koszta, które są stałe i rozkładają się na grupę. No im większa grupa, tym ten koszt jest mniejszy. Natomiast dla 4 osób, czyli dla takiej grupy, jaką myśmy jechali, no ten koszt wzrósł. Do tego dochodzi oczywiście benzyna w samochodzie i dlatego to już było ponad 2000, dokładnie 2300 zł. Natomiast nie żałuję żadnej złotówki, którą wydałem na te wyjazdy.
I to już wszystko w dzisiejszej Godzinie Reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina Reporterów.